Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas.
Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Dariusz Kozakiewicz. Witam cię, Darku.
Dzień dobry.
Jakbym miał cię przedstawić, to jakby znam cię osobiście, natomiast masz też spory dorobek naukowy. Wiem, że pracowałeś w biznesie, potem jakby stałeś się, czy poszłeś w kierunku terapii, także i hipnoterapii, czyli temat dzisiaj bardzo taki, bym powiedział, tabu.
Tabu, okej.
Okay. Taki, który gdzieś nieczęsto się przewija, może w Stanach już bardziej, tam nawet jakby firmy ubezpieczeniowe wręcz zalecają już tą formę właśnie terapii jako bardziej skuteczną, natomiast jeszcze w Europie według mnie jesteśmy ciut opóźnieni w tym temacie, więc tym bardziej cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Jesteś psychologiem, certyfikowanym hipnoterapeutą. Wiem, że jesteś też członkiem dwóch czołowych organizacji hipnoterapeutycznych na świecie. Poza tym, no, lubisz to, co robisz, bo znam cię. I tego akurat ci odmówić nie mogę. Co byś chciał dodać do tego wstępu?
To jest taki moment, gdzie ktoś opisuje, co masz, co robisz i aż zazwyczaj tak człowiek o sobie nie opowiada, nie? No nie, to co powiedziałeś, to prawda. Rzeczywiście zajmuję się hipnoterapią. Mam swoją działalność od 8 lat. Samą hipnozą zajęłem się 18 lat temu. To było bardziej tak dla siebie, bardziej z ciekawości. Dużo skupiałem się na samym języku hipnozy. No tak, i w międzyczasie trochę rzeczywiście w biznesie. Pracowałem w jednej z takich większych firm konsultingowych w Polsce. Natomiast przychodzi chyba taki moment, gdzie człowiek gdzieś szukając różnych dróg coraz bardziej odnajduje swoją i życzę w sumie każdemu tego.
Byśmy jej wytłumaczyć w zasadzie, czym jest hipnoterapia i jak działa. I że to nie jest to, co w TVN ludzie oglądali, bo często takie porównanie słyszę osobiście.
Tak.
Że hipnotyzujemy kogoś, żeby robił to, co my mu mówimy.
To ciekawe pytanie zadałeś. Bo tak, zapytałeś o hipnoterapię, jednocześnie pytając o hipnozę.
Tak.
Hipnoterapia sama w sobie. Myślę, że dobrą definicją byłoby jakaś forma strategicznej interwencji nakierowanej na konkretny cel klienta, na poprawę samopoczucia emocjonalnego, czy też rozbudowanie zasobów. Natomiast no właśnie, no i w hipnoterapii praca przebiega w dużej mierze w hipnozie. I różnica między, pod tym względem między hipnoterapią, a czymś, co bardziej nazywamy psychoterapią, czy to, co rozumiemy jako psychoterapię, jest to, że w hipnoterapii nazywa się zazwyczaj, że teraz robimy hipnozę. W innych podejściach się tego nie nazywa i często nawet nie definiuje się tego jako hipnoza. Sama hipnoza jest bardzo popularnym zjawiskiem. To jest coś, czego każdy doświadcza codziennie. To jest jeden z trybów funkcjonowania, który mamy i jest niesamowicie częsty. Sięgamy do niego bardzo często, w najróżniejszych sytuacjach. To jest taki moment, to jest taki tryb, w którym mamy dostęp do większej ilości zasobów, niekoniecznie o tym wiedząc. Czyli to nie jest taki moment, w którym nagle sobie uświadamiam, o, wiem więcej, potrafię więcej, tylko to jest moment, w którym to się po prostu dzieje. Czyli na przykład jak czytasz książkę, czytasz sobie tam, nie wiem, pół godziny, po czytaniu książki, czy w trakcie, naturalne jest, czy jeśli jesteś wciągnięty w to, co czytasz, no to nie pamiętasz przekładania stron, nie? Co więcej, czytając książkę, mając ją fizycznie przed sobą, bardziej i tak będziesz pamiętał obraz, który stworzyłeś w swojej własnej głowie, niż fizyczną książkę, którą przed sobą trzymasz, nie?
To
pokazuje, że dzieje się wtedy pewien bardzo konkretny proces, który jednocześnie ciężko jest sobie wywołać tak po prostu na życzenie. Nie możesz sobie powiedzieć, to teraz nie widzę stołu i widzę swoje własne wyobrażenia jakieś, nie? Natomiast to się dzieje, na co dzień w to człowiek w to wchodzi. Chodzi to spontanicznie, w wyniku różnych rzeczy. Albo sugestii pisanych, jak na przykład w książce. Książka jest zbiorem sugestii wizualnych, jeśli za nią podążasz, jeśli jesteś w odpowiednim nastawieniu do niej. No to będziesz chodził ten proces.
Chyba, że uczniowie czytają lektury. To.
I tu kwestia nastawienia. Kwestia nastawienia i kwestia współpracy z tym, co się otrzymuje, bo sugestia może być pisana, może być werbalna, w sensie mówiona. Jeśli ktoś chce współpracować w tym kontekście z książką, no to może sobie tego doświadczyć. Ale to też nie musi być zależne od rzeczy zewnętrznych. Mogą też być jakieś bodźce wewnętrzne lub też zewnętrzne, które wywołały pewne reakcje wewnątrz, w stylu zamyślenie się. Idziesz sobie ulicą, idziesz w jakieś miejsce i przez 5, 10, 15 minut po prostu jesteś u siebie w głowie, nie obserwując niczego na zewnątrz. Podróżujesz z jednej myśli do drugiej w pewnym sensie te myśli są znowu bardziej dla ciebie takie widoczne, namacalne niż to, co się dzieje dookoła.
Czy prowadząc auto chociażby.
Też się zdarza, oczywiście. Tym bardziej, że pewna powtarzalność bodźców jest jednym ze sposobów na wprowadzanie w hipnozę. Więc jak ktoś jedzie samochodem, jeszcze szczególnie przez dłuższy okres czasu, a jeśli jeszcze na autostradzie, gdzie no ten krajobraz, jeszcze jak są te ekrany, jest prawie taki sam, no to jest o to bardzo łatwo. I to nie oznacza, że to jest w tym jest jakikolwiek problem, bo teoretycznie to tempo reakcji może być nawet lepsze w razie czego w hipnozie. Natomiast to zależy. Jeśli ktoś by słuchał nagrań hipnotycznych, to nie polecam w samochodzie, bo one już prowadzą do konkretnych działań, które ktoś już konkretnie robi w głowie, więc mogą zajmować trochę przestrzeń, która by się przydała jednak do prowadzenia.
Pamięć ramu, żeby być zapchana. Tak.
Więc samo takie transowanie się po prostu przy jeździe jest okej. Natomiast słuchanie nagrań hipnotycznych już niekoniecznie.
Jakbym miał parafrazować to twoją definicję, to jest trochę tak, można powiedzieć, wejście do zasobów, których nie mamy na co dzień, czyli podświadomość.
W pewnym sensie, mógłbym się w jakiś sposób zgodzić z tymi słowami. to jest trochę otwarcie furtki, która jest twoją furtką i ty ją masz i możesz z niej korzystać w różnych sytuacjach i to robisz. Natomiast nie zawsze wiesz świadomie i nie nazywasz tego, że ta furtka tam jest. Po prostu ona się otwiera i korzystasz sobie z różnych zasobów. I samo otwarcie furtki też nie oznacza, że z tych zasobów korzystasz. I to jest też taka trudność przy definiowaniu hipnozy ogólnie, bo teraz podaję taką definicję, powiedzmy, półanegdotyczną. No bo twarda definicja naukowa hipnozy zawsze wymaga jakiegoś ograniczenia jej znaczenia. To jest trochę taka trudność, kiedy gdybyśmy badali różne rzeczy, czy w ogóle jak bada się zjawiska psychologiczne, no to trzeba wyjść zawsze od jakiejś definicji. Czasami można szukać tej definicji, ale i tak trzeba się na czymś oprzeć. Najłatwiej jest się oprzeć na czymś, co potem łatwo jest zmierzyć. Więc trochę nawet w tych kręgach naukowych te definicje sobie wędrują pomiędzy tymi rzeczami, które łatwo jest zobaczyć. No i jakby szukamy takiego sposobu, żeby to lepiej zdefiniować, bo gdziebyśmy nie zajrzeli, to okazuje się, że ostatecznie to nie jest to. Że trochę tak, a trochę nie. No i w dużej mierze jest to też taki element w ogóle procesów psychologicznych, no bo sama osobowość nie ma jednej definicji chociażby, nie ma jednej teorii osobowości, jest ich sporo, jest tam 7 czy 8 głównych, takich, do których najczęściej się odwołujemy, ale można by spokojnie znaleźć inne. Nie ma nawet jednej psychologii, są różne psychologie, które opisują sobie różne procesy. Czasami opisują te same procesy innymi słowami, co też się zdarza między nurtami terapeutycznymi, że odnosimy się do tego samego w inny sposób. Więc to zjawisko hipnozy trochę wymyka się takiej jednoznacznej definicji i jest taka tendencja, żeby definiować hipnozę poprzez to, co można w niej zrobić. Bo to jest najłatwiejsze. Nie? Czyli jeśli wprowadzę kogoś w hipnozę i powiem, że sztywniejesz jak kłoda i ktoś jest sztywny i się nie rusza, no to znaczy, że jest w hipnozie. Tak, albo to oznacza, że ktoś wykonał instrukcję w hipnozie. Pojawiła się taka idea, że właśnie, że hipnoza jest podatnością na sugestie. Natomiast to jest założenie, które jeśli prawdziwe, no to ułatwia nam zbadanie, powiedzmy, hipnozy w definicji, jest to podatność na sugestie, nie? Natomiast co jeśli nie jest? No i też współczesne podejścia i różne badania też to pokazują, że osoba w hipnozie nie musi być podatna na sugestie. Że to nie jest to samo. Natomiast często idzie to w parze. Bo jeśli z kimś rozmawiasz i stworzysz odpowiednie warunki i ktoś zacznie reagować na ciebie hipnotycznie, to już oznacza, że macie pewien dobry poziom kontaktu. Pewien dobry poziom, jeśli to jest terapia, to takiego przymierza terapeutycznego, że ta osoba czuje, że jesteś z nią. Bo to się dzieje w interakcjach międzyludzkich. Jak rozmawiasz z kimś, z kim ci się dobrze rozmawia, ktoś opowiada ci jakąś historię, która jest wciągająca, w ogóle co znaczy słowo wciągająca, nie? To jak podążasz sobie za tym, to jakieś twoje doświadczenie będzie się zmieniało. Jak słuchasz kogoś, to się zmienia z osoby, którą widzisz, zmienia się na obraz, który ta osoba w twojej głowie produkuje i nagle widzisz historię, która ta osoba powiedziała. Więc współtowarzyszysz mu w doświadczeniu jego historii, tylko że robisz to w swojej głowie, nie? Więc uruchamiają się pewne procesy za pomocą sugestii werbalnych. To jest off. Czuję teraz, że wędruję po wątkach. Ale wracając do...
Ale wracając do tego, podsumowując, ta osoba może de facto wywierać wpływ.
Zmierzałem do czegoś innego. Zmierzałem do tego, że można być w hipnozie i nie podążać za sugestiami, więc współcześnie raczej twierdzi się, że hipnoza nie jest tożsama z podatnością na sugestie. Natomiast jeśli kontakt z osobą jest dobry, no bo to jest, no poczucie bezpieczeństwa i komfortu sprzyja temu, żeby chcieć doświadczyć sobie stanu hipnozy. Więc jeśli są te warunki i ktoś wchodzi w stan hipnozy, to będzie miał większą chęć do podążania za instrukcjami, jeśli wie, że one są dobre. Jeśli wie, że one są korzystne. Czyli jeśli jest kontekst terapii, ktoś przyszedł tam, bo potrzebuje pomocy, bo zdefiniowaliśmy konkretny problem, bo mamy konkretne działania do podjęcia, bo mamy konkretny kontrakt terapeutyczny, no to ta osoba, ja w pewnym sensie, czasami nawet dosłownie, przed tą osobą jakby jej obiecuję, że moje działania będą tylko i wyłącznie dla jej dobra, nie? Więc jeśli w danym momencie poproszę o jakąś rzecz, no to pewnie chciałbym, żeby to zrealizowała. Natomiast nie musi. I to też widać, niezależnie od tego, jak ktoś jest w hipnozie, czasami się zdarza, że pojawia się coś, co też może się pojawić w każdego rodzaju terapii, z czym klient się spotyka, nie uświadamiał sobie tego, może się trochę tego przestraszy i może być taki moment, że może nie do końca chcieć w to wejść. I to nie oznacza, że nie jest w hipnozie, nie? To tylko oznacza, że spotkał się z czymś, o czym albo nie wiedział, co nie jest problemem, bo w sumie terapia jest najlepszym miejscem, żeby spotkać się z tym, co jest problemem, o czym nie wiedziałeś.
Ale nie jest gotowy iść dalej.
Albo może w tym momencie, w tej sekundzie, z racji tego, że może to było zaskoczenie, może nie być gotowy. Natomiast to jest dosłownie chwila. Można sobie z tym pobyć, zrobić przestrzeń, bo no, tempo wiadomo, że dopasowujemy do tego, co potrzebuje klient. Natomiast prędzej czy później klient i tak zauważy, że i tak te rzeczy nosi w sobie, nieważne, czy o nich świadomie wie, czy nie. I tak konsekwencje tego, co w sobie nosi, doświadcza, więc lepiej sobie to uświadomić w miejscu bezpiecznym, komfortowym, gdzie można coś z tym zrobić, uświadomić sobie to i przepracować, spotkać się z tym i przepracować, bo samo uświadomienie jako takie nie zawsze jest potrzebne, ale spotkać się z tym i to przepracować w miejscu, gdzie to można zrobić, a nie gdzieś przypadkowo w życiu. Więc miejsce, fotel terapeutyczny, w miejscu właśnie bezpiecznym, komfortowym, gdzie ktoś może się profesjonalnie zająć, to jest najlepsze miejsce, żeby spotkać się z tym wszystkim, co tam siedzi.
To dwie rzeczy jeszcze bym tylko zasygnalizował, ale tak. Czym jest właśnie, wyjaśnijmy hipnozę, bo z jednej strony w TVN-ie był program.
Tak.
Nie wiem, czy on jest nadal, bo nie oglądam telewizji, ale, tak. Ale kiedyś był. On z jednej strony przyczynił się do promocji tego typu jakby rozwiązań, ale z drugiej strony ludzie, niektórzy właśnie stworzyli sobie pewien taki stereotyp, że no, hipnoza to jest coś, gdzie podążam za tym, co ktoś mówi, niekoniecznie chcę to robić.
Okej. Okay.
I teraz jak to...
Tak, mówisz o tak zwanej hipnozie scenicznej, kiedyś była nazywana też hipnozą uliczną, która jest jakąś formą sztuki. Tak, no i ten program w Polsce przez chwilę sobie był, na świecie podobne programy się zdarzały, ale też różnego rodzaju pokazy odbywają się cały czas. I teraz tak, hipnoza sceniczna i hipnoza w kontekście terapeutycznym, czyli hipnoterapia, zawsze gdzieś sobie szły koło siebie, popychając jedno drugie do przodu trochę. Jednocześnie podkładając sobie trochę nogę. Więc to jest taka relacja nie do końca partnerska, bo niby bardziej słychać o hipnozie, a jednocześnie może powodować, hipnoza sceniczna może powodować więcej obaw. Z drugiej strony daje wrażenie dużej siły hipnozy, Więc pomimo powodowania obaw, czasami jest to korzystne, bo są osoby, których to przepchnie do tego, żeby podjęły krok w stronę terapii. Natomiast jeśli chodzi o samodziałanie, hipnoza sceniczna jest bardzo prostą formą hipnozy, która nie polega na działaniach i interwencjach terapeutycznych, broń Boże, no bo to nie jest na to miejsce. Natomiast polega przede wszystkim na zrobieniu show. Mhm. Tak jak magik robi show, w którym tworzy wrażenie magii, tak samo hipnotyzer sceniczny tworzy show, w którym tworzy wrażenie kontroli. I może teraz hipnotyzerzy sceniczni, chociaż myślę, że nie przeszkadza im to, żeby ludzie to wiedzieli, może to stwierdzenie, że woleliby, żeby to nie padało w publicznych miejscach, no bo to trochę odbiera z takiego sexy efektu hipnozy scenicznej, gdy nagle uświadamiasz sobie, że on nie ma kontroli nad tymi ludźmi. On tworzy wrażenie kontroli, bo wie, jak to zrobić. On ma pewien poziom, potrafi szybko zbudować relacje, w sensie taki dobry kontakt z osobą. Dobry hipnotyzer sceniczny potrafi też łatwo, znaczy w miarę zrozumieć, co z kim można zrobić, na co się ktoś zgodzi mniej więcej, a jak nie jest w stanie, to sobie przetestuje.
Tak, bo oni mają próby też takim programem.
Znaczy nie zawsze, bo czasami pokazy sceniczne mogą być spontaniczne. Przed programem pewnie tak, no bo w telewizji trzeba zrobić większy show, w razie czego zabezpieczyć się przed dziwnymi rzeczami. Natomiast zaczynając od samego początku w ogóle, kto idzie na pokaz hipnozy scenicznej? To nie idzie sobie pierwsza lepsza z brzegu osoba z ulicy, tylko idzie ktoś, kto chce spędzić czas w trochę nietypowy sposób. To już jest pierwszy ważny filtr, jeśli chodzi o osoby, które w ogóle tam idą.
Chce się trochę pobawić.
Tak. Druga rzecz. Kto się zgłasza na scenę? Nie? Na scenę zgłasza się osoba, która chce na sobie bezpośrednio doświadczyć czegoś i jest otwarta, żeby to zrobić. Oczywiście czasami zdarzają się osoby, które chcą pokazać, że się nie da. Że mnie się nie da zahipnotyzować. To jest bardzo taka fajna pozycja, w której czasami może płynie z jakiegoś lęku, pewnie zazwyczaj płynie z lęku, ale ktoś chce sobie pokazać, że nie, jednak może mnie się nie da. I no właśnie, no i hipnotyzer sceniczny, jeśli wie, co robi, no to raz, że zrobi coś, żeby na scenę dobierać właśnie te osoby, które są najbardziej chętne do współpracy, ale czasami też weźmie taką osobę, jeśli wyczuje, że można z nią pracować, która niby nie chce współpracować. Natomiast jeśli ktoś przychodzi z chęcią, pokaże ci, że nie działa, to teoretycznie też można z tą osobą pracować, pokazując jej, co w tym może być fajnego dla niej. Jak ona to zobaczy, to może będzie za tym chciała podążać. Sprowadza się do tego, że już mamy osoby wybrane. To nie są wszystkie osoby. To jest jakaś mała grupka osób, która zdecydowała się wyjść na scenę, więc one już z samego wstępu będą lepiej współpracowały. Najczęściej tych osób jest więcej na scenie. To zależy, czasami pojedyncze, ale często jest więcej osób na scenie. No i hipnotyzer może testować, co dla kogo działa. Jeśli zobaczy, że ktoś idzie w stronę sceny i kuleje, no to raczej nie da mu sugestii na tańczenie, nie? No bo jest większa szansa, że jej nie przyjmie. Więc dopasowuje te sugestie do tego, co dana osoba może zrobić. Natomiast to, co warto podkreślić, to, że każda osoba podczas hipnozy scenicznej jest świadoma. I to jakby sama decyduje, czy za czymś podąża, czy nie.
I to jest najważniejsze.
To jest świadoma decyzja. Czasami ta decyzja płynie po prostu automatycznie z sytuacji, z kontaktu, czyli nie zawsze trzeba pomyśleć, tak, ja się na to zgadzam, nie? No bo nie robimy tak na co dzień. Jak ktoś nam mówi dzień dobry, to nie zastanawiamy się, czy ten dzień jest dobry, albo czy ja chcę tego sobie powiedzieć, tylko czasami po prostu mówimy, nie? Więc podczas hipnozy scenicznej, gdzie osoba dostaje różne sugestie i chce sobie za nim pójść, to może doświadczyć fajnych rzeczy. Natomiast zawsze jest to, ta osoba zawsze jest świadoma swojego wyboru. W tym sensie, że zawsze, jeśli jakaś sugestia by się jej nie spodobała, to mogłaby zdecydować się jej nie realizować. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą warto podkreślić. No bo...
No tak, z programu to wynika trochę inaczej, że...
No właśnie, to że musi być ten sexy taki efekt w tym wszystkim, że jak hipnotyzer robi śpi, tak, to wszyscy patrzą, zasnął. Co widać? Widać, że zamknął oczy, i w jakimś stopniu się rozluźnił, bo powiedzmy opuścił głowę. To jest jedyne, co widać. Nie? To, że płatą słowo śpi, może to jest taka sama sugestia dla widzów, żeby podkręcić show. Może nie.
Okay.
Natomiast z jakiegoś powodu u większości osób słowo śpi wywołuje tą samą reakcję. I nie do końca wiemy, dlaczego tak jest. Ale w hipnozie się to stosuje. I to nie po to, żeby zasugerować, że ktoś zasypia, bo to się nie dzieje wtedy. Dosłownie to, co się dzieje, to ktoś zamyka oczy, rozluźnia się. No i też jest taka reakcja trochę takiego przestrachu, w której przez chwilę zwiększa się umiejętność osoby na zrealizowanie sugestii. Więc jak to się wykorzysta, to można tą osobę poprowadzić dużo głębiej w hipnozę. Więc to już jest tam dalszy proces. Natomiast ta osoba wie, co się dzieje. W hipnozie może doświadczyć swoich zasobów dużo głębiej, ma dużo większą kontrolę i może to warto podkreślić, że w hipnozie masz dużo większą kontrolę nad sobą. Natomiast...
Czyli mit obalamy, że ta kontrola jest mniejsza.
Oczywiście, jest dużo większa. Wtedy przydaje się, jak ktoś towarzyszy i prowadzi, no bo mamy dużo większą kontrolę, jednocześnie tych zasobów jest tyle, że nawet człowiek świadomy nie wie, co zrobić, jakie narzędzia, to nic nie zrobi w tej przestrzeni. Ale jak jest druga osoba, która coś zasugeruje, to jeśli klient za tym podąża, to może sobie tego doświadczyć. Więc w hipnozie scenicznej, albo nawet powiem bardziej ogólnie, większa kontrola sięga do wszystkich zasobów. Twoimi zasobami jest nie tylko to, co świadomie wiesz. Twoimi zasobami są różnego rodzaju reakcje, sposób mówienia, poruszania, sposób myślenia, schodząc tak głęboko, jak nawet poziom tożsamości jest twoim zasobem wewnętrznym. W hipnozie można mieć dostęp do poziomu tożsamości. Nie po to, żeby trwale go zmienić, ale jeśli ktoś chce i wie, że to jest zabawa i czuje się bezpiecznie i wie, że to jest na chwilę, to może przyjąć sugestię, że jest kurczakiem. I różnica jest taka, że w hipnozie, jeśli ktoś chce, to dzięki temu, że ma większą kontrolę nad swoimi zasobami, to rzeczywiście może na chwilę uwierzyć, że jest kurczakiem. A na co dzień nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie jesteś w stanie sobie sam zasugerować, że jesteś kurczakiem, nie? Natomiast w hipnozie dostajesz tą możliwość, bo masz dostęp do poziomu tożsamości.
Oczywiście, jeżeli chcesz.
Jeśli chcesz, jeśli czujesz się bezpiecznie. To jest tak. Najważniejsze. Jeśli te warunki są niespełnione, no to absolutnie nie ma żadnej możliwości, żeby to się wydarzyło.
Okej.
Okay. Nie? I to jest właśnie taka magia w tym wszystkim, że dużym plusem hipnozy scenicznej jest to, że w szybki, taki powiedzmy atrakcyjny sposób można pokazać, jak umysł dużo potrafi. Że ktoś w odpowiednich warunkach rzeczywiście może mieć dostęp do tak głębokich procesów i może tego rzeczywiście szczerze i prawdziwie doświadczyć. No właśnie, nie? Jednak podstawowe warunki musi być bezpiecznie.
Właśnie, to jest klucz. Ja sobie nawet zanotowałem, że warto to podkreślić, my tego nie robimy, ale ważne jest bardzo maczowanie pacjenta i terapeuty. Czy hipnoterapeuty,
tak,
czy terapeuty?
Tak, to w każdego rodzaju terapii to jest istotne.
Nie robimy tego zupełnie. I to jest, nie wiem, czy nie powinien jakiś portal powstać do tego, żeby...
Może, chociaż wydaje mi się, że osoba, która profesjonalnie zajmuje się jakąś formą terapii, psychoterapii, robi to. Mi się zdarza, ja nie pracuję z każdą osobą. Więc podczas jakiejś takiej rozmowy wstępnej ja też sprawdzam różne rzeczy. Gdzieś tam oprócz samego tematu też sprawdzam też, w jakim ta osoba jest stanie, czy to jest w ogóle temat na hipnoterapię, czy stan tej osoby w ogóle nadaje się do tego, żeby podjąć takie, tego typu interwencje, bo czasami może się okazać, że nie, że może wymaga czegoś zupełnie innego, może czasem czegoś bardziej drastycznego i w ogóle to nie jest ten kierunek.
Psychiatrii na przykład.
Tak, no czasami ktoś jest w takim mocnym stanie, że może wymagać po prostu leków, a czasami nawet jakiegoś pobytu w szpitalu i takie osoby no po prostu też szukają pomocy i też, więc profesjonalną odpowiedzialnością jest, żeby też pokierować osobę, a nie po prostu przyjmować do siebie. No bo może bym sobie znalazł jakiś element, którym tej osobie pomógł, ale ostatecznie to nie jest, jakby celem nie jest, żebym ja sobie szukał tematu, w którym mogę pomóc, tylko żeby klient czy pacjent dostał to, czego w tym momencie najbardziej potrzebuje, szczególnie jeśli ma jakiś rodzaj funkcjonowania albo objawów, które są bardzo dysfunkcyjne dla niego albo otoczenia. Mhm. Więc o to też trzeba zadbać. I więc dobieranie tutaj działa na kilku poziomach, że raz, że sprawdzenie, czy to jest właśnie ten klient, ta osoba na ten rodzaj interwencji, a dwa, że sam taki kontakt międzyludzki z drugą osobą, to niestety czasami wychodzi dopiero w trakcie. czy
to... Dlatego ta aplikacja.
Ale właśnie jak sprawdzić, czy chemia między dwoma osobami będzie, nie?
Tak, to jest
to można obejść na różne sposoby, no bo też w interwencji terapeutycznej mimo wszystko też celem jest budowanie tej relacji. To jest jeden z takich też czynników leczących w ogóle w interwencjach psychologicznych, jest kontakt z drugą osobą. Jest niezbędny do tego też, żeby w ogóle, szczególnie w hipnoterapii też się mówi, szczególnie w podejściach eriksonowskich, że w hipnozie najważniejszy jest dobry kontakt z drugą osobą. Czyli wszystko inne jest, trochę wynika z tego. Jest trochę drugorzędne. I często tak jest, że ktoś może mieć ogromną gotowość wewnętrzną i dla niektórych osób wystarczy ten kontakt. Że wszystko już się poustawiało, tylko potrzebują pretekstu, żeby to się wydarzyło. Oczywiście czasami, nie? No bo w większości przypadków jednak jakaś praca jest wymagana, czasami nawet większa.
Jakie są najczęstsze mity? Oprócz tych, które mówiliśmy, już TVN rozbroiliśmy.
Tak.
Przy okazji zareklamowaliśmy program.
Bo już chyba go nie kręcą, nie?
Więc... Ale pewnie jest tam na playerze, czy gdzieś w archiwum.
Tak, to jeszcze teraz i program, i gdzie obejrzeć. Dobrze.
Ale jakby nie płacą nam za to, natomiast jakby jest to w temacie, więc jak najbardziej wychodzę z założenia, że warto takie rzeczy kogoś zainteresowały.
Okay. Hipnoasteniczna też jest bardzo ciekawa do poobserwowania, jeśli wiesz mniej więcej na czym to polega. To pod kątem tego, żeby popatrzeć, jak niesamowite ludzie rzeczy potrafią zrobić, co potrafi ludzki umysł, super.
A te mity jeszcze? Jakieś?
Tak, słyszałem twoje pytanie, wiem, że się rozgaduję. Po tych dygresjach mógłbym pływać pewnie miesiąc, jakbym chciał, ale staram się ograniczyć, dobrze, przywołuję się do porządku. Jeśli chodzi o mity, no to mówiliśmy o tym, utracie kontroli, bzdura, jesteś absolutnie świadomy w hipnozie. Co jeszcze? Właśnie, ten ospaniu, nie śpisz. Jeśli ktoś by spał, no to jakby realizował sugestie, jeśli by spał? Jak śpisz, to ktoś ci coś powie obok, no to nie robisz tego, nie? No bo śpisz.
Jesteś zrelaksowany i odpoczywasz, tak bym to nazwał, ten stan.
W pewnym sensie, jeśli...
Dobra.
Można być w hipnozie i się nie relaksować, nie?
Tak, dobra.
To jest jeden z mitów, ale możemy o tym powiedzieć. Jeden z mitów jest rozluźnienie w hipnozie. Nie trzeba być rozluźnionym, żeby być w hipnozie. Rozluźnienie może być jednym ze sposobów na wprowadzenie w hipnozę albo czymś, co robisz w hipnozie, ale nie musi być samą hipnozą. Czyli jak ktoś, czyli można wykorzystać rozluźnienie, żeby wywołać zjawiska hipnotyczne, albo kiedy ktoś jest w hipnozie, to znowu ma dostęp do szerszych zasobów, więc może o wiele bardziej się rozluźnić, niż byłby w stanie rozluźnić się świadomie bez hipnozy.
Chyba że porusza problemy, których nie znał albo nie wiedział o nich, to
no tak,
rozluźniony nie będzie.
To też zależy. To jest idealna odpowiedź do wszystkiego, wszystko to zależy.
Zależy prawnik, gdzie, jak prawnik.
Tak, w psychologii mówi się to samo.
Dobry prawnik właśnie zawsze mówi, to zależy.
Jedno ze słów, z których jest najwięcej zabawy na studiach psychologicznych, to jest słowo zależy oczywiście. Natomiast wiadomo, tam gdzie jest punkt skupienia, bo jeśli skupimy klienta na temacie jakimś problemie, no to pewnie to rozluźnienie schodzi na dalszy plan, ale ciało może pozostać rozluźnione, jeśli wcześniej przyjął takie sugestie. Dobra, wracając do pytania, jeśli
ktoś ma mity.
Są mity, że z hipnozy można się nie obudzić. I mam takiego znajomego, który mówi, że to prawda. Z hipnozy nie da się obudzić, bo w hipnozie nie śpisz, więc jak nie śpisz, to jak się masz obudzić? W hipnozie po prostu jesteś i jesteś w niej w wielu momentach w ciągu dnia. Wielokrotnie, w najróżniejszych sytuacjach. Można o tym wnioskować bardziej po czasie niż w trakcie, no bo w trakcie jesteś zajęty byciem w hipnozie. I wiesz, że jesteś bezpieczny, nic ci się nie dzieje. Natomiast nie musisz prowadzić świadomych procesów i analizy tego, czego doświadczasz. Rzadko to robimy. Więc po prostu sobie jesteś w tym stanie. Czy zamyślony, czy gdzieś idziesz, czy jedziesz samochodem, czy czytasz książkę, czy oglądasz telewizję. Jak oglądasz jakiś film, no to fajne zjawisko się wtedy pojawia. Jak oglądasz film i jesteś wciągnięty w film, no to nie widzisz ściany za telewizorem. Nie? Jest wrażenie, jakby akcja w filmie zabierała całą percepcję, którą masz dostępną dla siebie. Czyli wszystko, co widzisz, jakby było, jakby ten film otaczał cię z każdej strony, gdy jesteś wciągnięty w ten film. poza momentami, w których wyrwiesz się z tego filmu, wiadomo, nie? Ale gdy jesteś wciągnięty w ten film, to znowu pojawiają się zjawiska i to są już halucynacje. Nie? Ale umysł to potrafi, on to robi. A do hipnozy wystarczy intensywne skupienie. Zresztą zdarzało się u osób związanych z Miltonem Eriksonem takie stwierdzenia, jak takie definiowanie poprzez po prostu skupienie hipnozy, czyli hipnoza jako focused meaningful attention, czyli skupiona uwaga w taki celowy, znaczący sposób. I to już też może wywołać hipnozę. Samo skupienie uwagi na czymś, więc możesz wpatrzyć się w plamkę na ścianie, jak będziesz intensywnie na to patrzył. To technika zwana fiksacją, jedna z pierwszych technik, w sensie z pierwszych, nie wiadomo, ale jedna ze starszych technik wprowadzania w hipnozę, patrzenie w jeden punkt.
Tak, nawet w tramwajach czy gdzieś w komunikacji się tak pędzają.
Dokładnie. Piękne ćwiczenie dla każdego. Jesteś gdzieś między ludźmi, w takich miejscu, gdzie wszyscy siedzą, w poczekalni u lekarza, w tramwaju, w autobusie, obserwuj, co się z ludźmi dzieje. Nie? Tak jak teraz, na przykład zagaiłem temat i zobaczyłem, że ciekawość zmieniła pewne twoje reakcje fizjologiczne. Bo normalnie siedzimy, twarz reaguje, jak to powiedziałem, to ciekawość zrobiła coś takiego u ciebie. Nie? Zatrzymała się, w ogóle powieki się zatrzymały, twarz lekko się rozluźniła. Bo ciekawość też jest sposobem na wprowadzenie w hipnozę. Nie, to nie oznacza, że nie wiadomo, gdzie tam popłynąłeś w tej hipnozie, ale no właśnie, więc siedząc sobie w autobusie, łatwo jest zobaczyć ludzi, którzy siedzą tak. Nie, i nagle się okazuje, że przez minutę nie mrugnął. Czy ta osoba wie o tym, że nie mruganie? Dla niej to jest normalne doświadczenie. Ona sobie gdzieś pływa w swoich wewnętrznych procesach.
Nie myśli o tym, więc...
Tak, więc, ale jest świadoma, nie śpi, nie wybudzi się, tylko normalnie wróci do jakiegokolwiek innego funkcjonowania za chwilę. Nie ma, i osoba, która prowadzi hipnozę, jeśli mówimy, wracamy już do pytań, jeśli chodzi o mity, czyli hipnotyzer, to też podkreślę bezpośrednio, nie ma kontroli nad osobą hipnotyzowaną. On ma umowę z osobą hipnotyzowaną.
I dlatego ta relacja jest ważna.
Ta relacja jest ważna. Jeśli nie ma bezpieczeństwa, jeśli nie ma poczucia bezpieczeństwa w tej relacji, no to ta osoba nie będzie podążała za tymi instrukcjami. Znaczy, w takich bardzo, bardzo starych szkołach, gdzie tworzyło się mit hipnotyzera magika, no to jeszcze to były czasy większej ciemnoty, powiedzmy, ogólnej, no to jak ktoś strasznie wierzył, że ktoś ma niesamowitą moc, to nawet jak się przy nim bał, to mógł podążać za tymi sugestiami, nie? Natomiast dzisiaj to się nie dzieje, jakby rośniemy trochę w sceptycyzm ogólny a propos wszystkiego, więc co w pewnych granicach, powiedzmy, może dodawać poczucie, w sensie nie poczucia, tylko faktycznego bezpieczeństwa. Tak, więc hipnozer nie ma kontroli, on ma umowę i jeśli umowa jest przestrzegana z obu stron, to można zrobić coś fajnego.
Jest to w pełni bezpieczne i nie będzie tak, że zostawisz pacjenta i na tydzień go w tym stanie.
Nie ma takiej możliwości, absolutnie. Absolutnie. Nawet jeśli by kogoś wprowadzić w hipnozę i go w nim zostawić, no to on po chwili sobie przejdzie do swoich normalnych rzeczy. Nawet jeśli zrobić by coś takiego scenicznego w stylu zasugerować, że przykleja ktoś rękę do ściany i tak zostaje. Jeśli to zasugeruje, to jest super doświadczenie. Bardzo ciekawe przeżycie. I powiedzmy, ktoś w tym jest, czuje, że nie może oderwać ręki i mówimy na razie i tak sobie zostajesz, no to po chwili ta osoba jakby wróci sobie do normalnego funkcjonowania i tą rękę zabierze i to tyle. Mhm.
A no czy jest bezpieczna hipnoterapia, bo jeszcze to może być też jednym z mitów, że jest niebezpieczna.
To jest każda interwencja psychologiczna, jej efekt czy jej działanie będzie zależało od różnych czynników. Jeśli przebywasz z kimś, kto jest w jakiś sposób wrażliwy, no i nie wiesz, co robisz, no to jest jakaś przestrzeń na to, żeby nie wiem, potencjalnie to działanie było nie takie, jak powinno, nie? Natomiast o to w tym wszystkim chodzi, żeby iść do kogoś, kto się zna na tym, co robi, żeby do osoby, która jest profesjonalna i która opiera swoją pracę na czymś, a nie na jakichś swoich wymysłach.
Czy to działa podobnie jak z terapeutą?
Tutaj mówię ogólnie, nie mówię o hipnoterapii, tylko mówię o każdego rodzaju interwencji, każdego rodzaju terapii, czy w ogóle każdego rodzaju interwencji, która ma na celu jakąś pomoc. Ważne jest, żeby to było profesjonalne miejsce, żeby sprawdzić kompetencje tej osoby, z którą się pracuje. I to jest w sumie najważniejsze. Gdy te warunki są spełnione i osoba wie, co robi, no to można zrobić naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy.
A czy są jakieś dowody naukowe skuteczności hipnoterapii? Bo w Stanach, powiedziałem o tym, że w Stanach tak. Ubezpieczyciele wręcz nawet wymuszają w chwili obecnej. Niektóre ubezpieczyciele
nie. To nawet nie tylko obecnej, to się zaczęło 60 lat temu, czy nawet jeszcze wcześniej. To się zaczęło praktycznie zaraz po wojnie, jak wzrosła, to chyba było nie po wojnie, nie po II wojnie światowej, tylko może teraz mylę fakty, to może było po Korei, ale był taki moment, gdzie była w Stanach bardzo duże zapotrzebowanie na właśnie pomoc psychologii. Może, nie do końca pamiętam, to są i tak niewielkie odległości czasowe, więc... więc wtedy standardowa terapia zabierała lata, nie? Więc ubezpieczyciel nie do końca chciał płacić przez lata komuś za terapię, więc pojawiło się ograniczenie, tam chyba wtedy było do 10 spotkań czy coś takiego, że mogą zapłacić za 10 sesji. No to jak pojawiło się zapotrzebowanie, żeby terapia była krótsza, no to nagle zaczęły powstawać krótsze interwencje. I jednym znowu z twórców w ogóle terapii krótkoterminowej jest Milton Erickson, który jest twórcą psychoterapii eriksonowskiej i ojcem współczesnej hipnoterapii. Niesamowity człowiek. Hipnoterapia jest krótkoterminowa, bo trafia, przynajmniej celuje, jak jest dobrze przeprowadzona, to trafia w ten najważniejszy element tego problemu, w tym, co klient doświadcza. To nie oznacza, że rozwiąże mu wszystko. Nie? To oznacza, że będzie celowała, żeby rozwiązać to, co zostało zdefiniowane i to, co klient przyniósł jako najważniejsze, jako takie główne. I więc czasami okazuje się, że klient ma dużo więcej elementów i są problemy oczywiście dużo bardziej złożone, które wymagają albo wielu interwencji, albo też różnych podejść. Natomiast potrafi bardzo szybko trafić bardzo głęboko, konkretnie w te objawy, które się pojawiają. W hipnozie dzieje się coś takiego magicznego, że jeśli na początku zbuduje się dobry kontakt i klient podąży w hipnozie, to w hipnozie potencjalnie przymierze terapeutyczne wzrasta automatycznie. To się objawia tym, że klient może od razu mówić o trudnych rzeczach. Klient może od razu mówić o czymś, czego by się wstydził, gdyby nie był w hipnozie. W sensie klient, on nie czuje, że to jest wbrew niemu, on czuje, że jest na to gotowy wtedy. Bo czasami, tak jak wspomniałem, może się okazać, że nie jest, bo to indywidualna, różnice indywidualne, nie? Ale może się okazać, że i często się okazuje, że można w tych takich kluczowych aspektach trafić bardzo głęboko. Więc hipnoterapia, czy to, co rozumiemy, jeśli już stawiać to gdzie indziej jako psychoterapia, po prostu definiuje swoją pracę trochę inaczej i ma inne cele. Natomiast założenia, czynniki leczące są bardzo podobne. W hipnoterapii najczęściej kieruje się bardziej takie podejście integratywne, ale mogę o tym powiedzieć później albo wcale, jeśli za dużo gadam.
Dobrze, to mam dwa pytania odnośnie właśnie tego, co powiedziałeś. Myślę, że takie podstawowe, które może się nasuwać, to z punktu widzenia hipnoterapii, ile takich, bo powiedziałeś, że to jest krótkoterminowa, czy pytanie, czy tam, nie wiem, 4 sesje wystarczą na cokolwiek, chociażby, to jest pierwsze pytanie. A drugie, czy jednak ci amerykańscy naukowcy to jakoś udowodnili?
A tak, bo zadałeś to pytanie, rzeczywiście tak. To może zacznę od tego pytania, jeśli chodzi o udowadnianie, bo tutaj w hipnoterapii stosuje się narzędzia terapeutyczne, które są stosowane w różnych innych podejściach terapeutycznych. Mhm. Więc wszystkie te narzędzia, one są stosowane i są jakby ich skuteczność jest udowodniana na wiele, wiele różnych sposobów. Czy to są techniki wizualizacyjne, czy to są narzędzia do pracy z przekonaniami, czy to są sposoby przeramowania doświadczeń z przeszłości, czy to są sposoby odczulania jakichś doświadczeń traumatycznych, to wszystko funkcjonuje. Czy to są jakieś, czy to jest jakaś praca z formą jakiejś terapii, czy terapii krzeseł, czy stanów ego, jakby najróżniejsze narzędzia, które się przejawiają, one po prostu są zaadaptowane do tego, żeby w odpowiednich momentach do odpowiedniego fenomenu, czy tam do odpowiedniego objawu dane narzędzie można było sobie dopasować na podstawie tego, jaki materiał klient prezentuje z siebie. Czyli to nie jest tak, że struktura nie jest, a przynajmniej nie powinna być narzucona z góry. Z klientem przy rozmowie wstępnej po prostu można w rozmowie zauważyć, jakie wątki się przewijają, jakie są te objawy i na podstawie tego można sobie eksperymentować z różnymi narzędziami po kolei. Więc te narzędzia są sprawdzone i one działają, ale są też oczywiście sprawdzone w kontekście hipnozy i hipnoterapii. No najczęściej ich skuteczność jest w hipnoterapii większa tych narzędzi, chociażby dlatego, że różne procesy są skrócone. Że ten poziom wglądu, o, to też może warto podkreślić, poziom wglądu jest głębszy. O wiele łatwiej jest o taki spontaniczny poziom wglądu, który jest transformujący w hipnozie. W krótkim czasie, bo to się dzieje w innych miejscach. Tylko po prostu ten element czasu jest rzeczywiście, może być rzeczywiście dużą różnicą.
A ta ilość sesji bliżej 4 czy 10, jak powiedziałeś?
To zależy już od podejścia i od tego, jak bardzo ktoś chce się też zaopiekować
klientem. Jaki problem?
Bo problem oczywiście, nie? To stan wyjściowy, ale też od samego poziomu, czy własnej definicji, albo jakby opieki nad klientem, albo tego, co wynika z podejścia, które się stosuje, no bo jest duża różnorodność. Przez to, że tych organizacji, które uczą hipnoterapii jest dużo, ale też przez to, że niektóre uczą bardzo pobieżnie, bardzo skróconych wersji, modeli jakiejś pracy, które można wykonać i który działa, powiedzmy, na pewną ilość osób, bo jest modelem, który jest oparty na skutecznych narzędziach. Natomiast nie uczą zbyt wiele poza tym. Więc czasami dla niektórych to jest, niektórzy pracują w modelu jednej sesji, gdzie kogoś przyjmują, robią z góry zdefiniowany proces pracy, i jest sporo osób, którym w jakimś tam zakresie, czasami całkowicie, ten zakres pracy może pomóc. Natomiast no, w mojej definicji to nie jest właściwa praca, no bo warto by o klienta zadbać pewnie trochę szerzej, w tym sensie, że no, żeby nie robić tego na jednym spotkaniu, jeśli chyba że to jest coś takiego jak rzucenie palenia. To rzucenie palenia można sobie potencjalnie zrobić na jednej sesji, chyba że pod tym paleniem stoi coś głębszego. Bo jest też różnica, czy ktoś pali, bo po prostu a tak zaczął, jak miał naście lat z kolegami, ogólnie wszystko było w porządku i tak po prostu w towarzystwie zaczął, w różnych sytuacjach stresowych popalał i teraz po prostu pali i czuje, że nie może rzucić. Nie? No bo to jest ten element, jakby mógł rzucić, to by rzucił, ale że jest uczucie, że rzucić nie może. Nie? No to z tym pracuje się inaczej. Do tego to jest taki naukowiec David Spiegel, profesor z Uniwersytetu Stanford w Stanach, który obecnie chyba robi najwięcej badań na świecie, jeśli chodzi o hipnozę i hipnoterapię. On nawet napisał taki program do rzucania hipnozy, który jest po prostu nagraniem, czyli w ogóle jest niedopasowany do indywidualnej osoby i samo to nagranie ma 23% skuteczności, co jest duże, jak na nagranie, które jest po prostu nagraniem i jest stworzonym w naukowych warunkach. Nie?
23%
to jest praktycznie, prawda? Czyli,
to jest jeden do wielu dotarcie, więc to naprawdę może pomagać.
Tak, dokładnie, nie? Więc jak dasz to do 400 osób, to 100 osób faktycznie rzuci palenie, nie?
A masz link, możemy dać link do nagrania? Dysponujesz?
Znaczy, link możecie dać. Czy ja dysponuję, musiałbym poszukać, bo nie przetrzymuję okay. takich materiałów. Natomiast to jest dosyć łatwo dostępne, bo on jest bardzo popularny. więc można to swobodnie znaleźć. Nie wiem, czy ta wersja nie jest przypadkiem teraz płatna, więc nawet jak znajdziecie link, to trzeba by to pewnie sprawdzić.
Okej. Okay. Zbyt skuteczny.
I to jest po prostu nagranie, a to można wywindować dużo, dużo wyżej w gabinecie. Mhm. Część tej skuteczności, tych 23% też jest taka, w sensie niższa niż mogłaby być, no bo jest wiele osób, które nie jest gotowe na to, żeby rzucić, bo za paleniem stoi o wiele głębsza rzecz. I mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. Wiele razy zdarzyło mi się, że ktoś się zgłosił na rzucenie palenia, i na rozmowie wstępnej całkowicie wybija się zupełnie inny temat. I słychać, że to palenie jest po prostu
symptomem.
Jedna z form objawów, czyli ktoś pali, bo jest to jakaś forma czasami nawet krzywdzenia siebie, nieświadomie celowa, że ktoś się krzywdzi, tylko jakby noszenie dużego poziomu żalu i złości do siebie w jakiś sposób wyraża się w formie takiego działania. Czy może być to jakaś forma objawu problemu, a może to być jakaś forma radzenia sobie z problemem. I tu wtedy mamy ciekawą zagwozdkę, bo odbierzemy komuś palenie, a to był jeden ze sposobów, może jedyny, do radzenia sobie z czymś, co ta osoba nosi. I co
jak
wtedy?
Go nie nauczymy innego.
I co wtedy, nie? więc można oczywiście pójść w nauczenie innego sposobu, no bo różne podejścia i różne nurty by na różne sposoby do tego podeszły. Natomiast no pewnie zdefiniowałbym sobie, co to jest tam mniej więcej, na tyle, na ile można jakoś ten problem, stworzyć jakąś konceptualizację tego, żeby mniej więcej wiedzieć, co tam jest. I po prostu, jeśli wiedziałbym, że to jest coś, co możemy zrobić, no to bym powiedział, że zamiast pracować z tym paleniem, to może zajmijmy się tym, co jest ważniejsze, no bo albo to palenie jest ci po prostu potrzebne i nie chcemy ci tego na razie zabierać, no albo po prostu jest coś ważniejszego, co stoi pod spodem. I nieraz mi się zdarzyło, że właśnie ktoś przyszedł, bo teraz nawet myślę o konkretnym kliencie, który zgłosił się właśnie z paleniem, palił bardzo, bardzo dużo. No i od dawna już próbował rzucić. I właśnie zgłosił się z paleniem. Przy rozmowie wyszło, że doświadcza strasznie dużo stresu na co dzień. Że cały czas jest w bardzo dużym poziomie napięcia. Tam jeszcze wychodziły jakieś rzeczy trochę z przeszłości, ale skupiliśmy się na tym napięciu. I cała praca, zrobiliśmy sobie 4 spotkania, na których w ogóle nie mówiliśmy o paleniu. W ogóle. Po prostu skupiliśmy się na tym stresie, którego doświadczał. I ja też robię, że po skończeniu głównej pracy robimy sobie przynajmniej miesiąc przerwy i po miesiącu robię telefon taki kontrolny, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, co się zmieniło, czy po prostu już wszystko jest tak, jak sobie założyliśmy na początku, żeby sobie sprawdzić też mierniki, czy tam, żeby zweryfikować, czy cel w miarę jest osiągnięty. No i po miesiącu zwaniamy się i on mi mówi, że od 3 tygodni nie pali. Gdzie w ogóle to nawet nie wzięliśmy tego jako cel, tylko po prostu po przepracowaniu tego głównego to nie było dla niego problemem. A wcześniej mówił zdanie w stylu: nie wyobrażam sobie nie palić. Nie? Więc to potrafi być tak duża różnica. Co też z kolei pokazuje, że nie zawsze chodzi o to, co człowiekowi się wydaje, że chodzi. Nie? Czyli masz jakiś problem, myślisz, że tutaj to jest ważne, a potem może się w terapii okazać, że jest ważne coś innego.
Czyli ta podświadomość.
Tak, to co jest oparte na tych głębszych procesach niż to, co umysł świadomy jest w stanie przeanalizować i wyciągnąć wnioski, bo w umyśle świadomym jest dużo takich zasobów, które służą do tego, żeby dać nam poczucie stabilności w rzeczywistości. A umysł świadomy nie rozumie zbyt dużo naraz. On przetwarza niewiele informacji, nie? Więc jak wchodzimy w jakąś sytuację nową, no to potrzebujemy szybko ją zrozumieć. Nie taka, jaka ona jest, sytuacja, tylko na tyle, żebyśmy się czuli w niej komfortowo. Więc pojawiają się racjonalizacje, interpretacje. Tylko po to, żeby podbudować poczucie bezpieczeństwa. Natomiast mamy tendencję do wiary w swoje racjonalizacje, interpretacje, więc no bo uczucie, że coś jest prawdą, też jest uczuciem, które umysł jest w stanie wytworzyć. Dlatego można mieć uczucie, że coś jest prawdą i druga osoba uczy, że coś jest prawdą, a osoby uważają absolutnie coś innego, coś sprzecznego nawet, nie? Dlatego, no wiesz, każdy ma potem swoje zdanie i jeszcze się ludzie spierają, nie? Bo umysł potrafi to zrobić. Bo jest, ma niesamowite zasoby i niesamowite możliwości. Więc, no właśnie, okazało się, że można było spokojnie zająć się zupełnie innym tematem. Więc tam wystarczyły 4 sesje. Jeśli chodzi o średnią, to bardzo zależy od tematu. Zależy od tematu i też zależy od tego, jak uda się zrobić to przymierze terapeutyczne, czyli ten taki kontakt z osobą. Ja na przykład mówię minimum 4 spotkania, bo po prostu z rozmowy wstępnej zauważyłem od razu te objawy w tym podejściu fenomenologicznym, które do których będziemy musieli się odnieść. I czasami na przykład w danym temacie może to wystarczyć. Nie? I się okazuje, super, dobra. To, co sobie zdefiniowaliśmy, rozwiązaliśmy, fajnie. Potem patrzymy, czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić, czy klient coś chce jeszcze przepracować. Nie, to super, to kończymy. Czasami będzie, że wychodzi rzeczywiście, powiedzmy, jakaś tam ilość spotkań, niech będzie to 4. I spotykamy się z pierwszym aspektem. I okazuje się, że tam się otwiera zupełnie drzwi do piwnicy, która była jeszcze dużo głębiej, nie? No to wtedy pewnie będzie więcej czasu potrzeba i tego już z góry ciężko jest zdefiniować. Chyba mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ogólna ilość pracy z tym samym tematem przekroczyła 10 spotkań. Zdarza mi się, mam osoby, z którymi pracuję, mam chyba z 2 osoby, które na przeciągu ostatnich lat wracają do mnie od czasu do czasu na różne tematy. Ale to nie jest tak, że ciągniemy jeden temat nie wiadomo ile czasu, bo to nie jest ten rodzaj podejścia.
Właśnie. Dobrze.
Czas tam się kończy.
Tak.
Dobrze.
I teraz na sam koniec. Dodamy link do twojej strony.
Dobrze.
W opisie. Jeżeli kogoś zainteresowaliśmy, rozumiem, że z Poznania, czy z okolic, dlatego że sesje są offline.
Robię też online sesje. Co ciekawe też z obserwacji, nie badałem tego w żaden sposób, natomiast w praktyce wygląda na to, że czasami też online, szczególnie przy pierwszym spotkaniu, sesje szły łatwiej. I jakbym miał to interpretować, to wydaje mi się, że ktoś sobie siedzi we własnym domu, na własnym fotelu.
Ma większy komfort.
I ma po prostu większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a jak mówiliśmy, to jest istotne, nie? Więc nie ma aż takiej dużej różnicy. Natomiast znowu, pewnie bym sprawdzał to z każdą osobą indywidualnie. Jakby się okazało, że z kimś nie da się pracować zdalnie, to nie. Ale robię dużo sesji zdalnych. Zgłaszają się do mnie osoby z różnych miejsc w Polsce, ale nie tylko. Niektórzy decydują się przyjeżdżać. Czasami ktoś decyduje się na sesję zdalną.
Dobra, to teraz tak. Żeby zrobił ten pierwszy krok, to potrzebuję tak naprawdę opisać problem i wysłać do ciebie maila.
Tak, najprościej jest napisać do mnie maila z opisem tematu. Gorzej jest do mnie zadzwonić, bo najczęściej jestem na sesji i nie odbieram. A też jeśli już jestem po całym dniu pracy i jest jakaś późniejsza godzina, to też pewnie nie odbieram. To już ze względu na to, żeby zadbać trochę o swój czas. Więc zdaję sobie sprawę i biję się w piersi, ale ciężko mi jest to zmienić i może nawet się aż tak nie staram, ale ciężko jest do mnie się dodzwonić, to na pewno.
Mam podobnie.
Ale mam maila i zawsze zachęcam do tego, żeby napisać mi maila i opisać temat. I to jest istotne. Opisanie tematu, dosłownie kilka zdań. Na początku niepotrzebne jest opisywanie historii. Najlepiej skupić się na obecnych objawach. To mi trochę pomaga mniej więcej ułożyć sobie to zawczasu w głowie i potem umawiam się z taką osobą na rozmowę wstępną. Na rozmowie wstępnej doprecyzowuję już te rzeczy trochę głębiej, tworzę sobie jakiś taki obraz tematu, ustalamy sobie terminy sesji, no i potem przechodzimy do działania.
Dziękuję, mam nadzieję, że odczarowaliśmy hipnoterapię i pokazaliśmy, jakie są różnice pomiędzy hipnoterapią a psychoterapią i że to jest jakby uzupełniające się tak naprawdę metody, a nie zwalczające. To też jest takie najważniejsze, co mi tutaj po tym wywiadzie utkwiło. No i mam nadzieję, że jak będzie duże zainteresowanie, to ty zgodzisz się przy okazji nakręcić drugą część już pod dyktando widzów tego, co ich tam ewentualnie jeszcze zainteresowało.
Ja bardzo chętnie. Zresztą czuję, że się tak rozgadałem. W ogóle nie wiem, kiedy ten czas mi zleciał, także...
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję ci również.
Cześć.